Witam Was jeszcze raz. Żeby nie być anonimowym, powiem dwa zdania o sobie, kim jestem, skąd się to wziąłem. Moje imię i nazwisko Łukasz Iżyk, nie pochodzę z Podhala, pochodzę z Torunia. I przez Jezusa Chrystusa, dzięki Niemu jestem na Podhalu. Przysłał mnie tutaj 12 lat temu i dwa miesiące temu pozwolił mi kupić dom. Więc raczej osiedlamy się tutaj. Mówię dzięki Niemu albo przez Niego, ponieważ temat jest Jezus jest Panem. W związku z tym doświadczyłem tego, jakim Panem dla mnie jest Jezus. Dlatego Danusia poprosiła mnie, żebym chyba tutaj stanął. Ponieważ moje doświadczenie Jezusa jako Pana jest długie i głębokie, myślę. A mam nadzieję, że na jeszcze więcej. Ponieważ ciągle się uczę. Uczę poznawać Go, poznawać Pana, być blisko Niego. Jestem nauczycielem, pracuję w Krępachach, mam dwójkę dzieci, Dominika i Wiktorię oraz wspaniałą żonę. Oboje jesteśmy z Torunia, więc nie góralka. Aczkolwiek Wiktoria się urodziła na Podhalu. Mój syn dorasta, ma 11 lat. Zobaczyłem u niego pewną tendencję do tego, żeby być niezależnym. Żeby decydować samemu o sobie. Wczoraj, dwa dni temu, bo pierwszy raz powiedział do nas takie zdanie: nie zgadzam się, nie mówcie mi, co mam robić, ja sam chcę zadecydować. Jestem wolny, mogę wybrać, mam prawo wyboru. 11-letni chłopczyk mówi do rodziców, że ma prawo wyboru i ma wolność. I ma w sobie chęć stanowienia o samym sobie. Chęć bycia panem dla siebie. Robienia tego, co chce. My jako rodzice stanęliśmy oczywiście na wysokości zadania, tłumaczywszy mu, dlaczego nie jest to takie proste, żeby robił, co chce. I oczywiście, że tak powiem, ustosunkował się odpowiednio do naszej woli i wypełnił naszą wolę. Ktoś by powiedział, ugięliśmy jego wolność, nagięliśmy. Z drugiej strony my jako rodzice mamy do tego prawo, żeby w odpowiedni sposób go kierować. Pragnienie wolności i niezależności jest w każdym z nas. Od samego początku. Mamy chęć, tendencję do tego, żeby być panami dla samych siebie. To jest jakby, to jest nasza natura. Nie? Mamy bardzo rozbudowane ego. Nasze ja. Ja wiem, ja rozumiem, ja poznałem, ja doświadczyłem, ja umiem, ja znam. Ja sam chcę to zrobić, ja sam spróbuję. Wolę się czasem nauczyć na własnych błędach. Ja. Moje ja. Jednocześnie w życiu często nam nie wychodzi i czujemy się zagubieni i tak naprawdę nie wychodzi nam na tyle dobrze to, co chcemy zrobić sami własnymi siłami. Tkwi z nas głęboko pragnienie decydowania o samym sobie, o wszystkim, co jest w naszym życiu, samemu. Doświadczamy frustracji i lęków, jakichś takich zniechęceń, kiedy nam coś nie wychodzi. Ale mimo to, że nam nie wychodzi, dalej chcemy prowadzić nasze życie sami. Dalej nie szukamy pomocy tam, gdzie moglibyśmy ją znaleźć. Szukamy swojej drogi życiowej. Szukamy spełnienia. Bardzo popularne jest teraz mieć takie chcę być spełniony w życiu. Co to znaczy być spełniony w życiu? Rozwijać swoje zainteresowania, zdolności, być na topie, być cały czas taki gdzieś tam w takich w nurcie, że tak powiem, postępowych, rozwijać siebie. Szukamy sensu życia w różny sposób. Szukamy swojego miejsca na ziemi. A mimo to często czujemy się zagubieni. Chcemy decydować o wszystkim w swoim życiu sami. A jednak coś, jak nam nie wychodzi, to potrafimy zatrzymać się. Ten czas rekolekcji tutaj, seminarium jest właśnie takim czasem chyba, żeby się zatrzymać i pomyśleć, jak to jest w naszym życiu. Czy to ja mogę, czy powinienem być panem sam dla siebie? Czy jest ktoś, kto może być moim panem? W zasadzie, jakby tak patrzeć filozoficznie, to wolność jest prawie niemożliwa. Zawsze komuś służymy. Albo grzechowi, hołdując swojemu ciału na przykład, albo Bogu, robiąc to, co jemu się podoba. Tylko właśnie, co jest lepsze? Do czego powołał nas Bóg? Co nam oferuje chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo, co nam oferuje Jezus Chrystus? Jezus mówi, że jest Panem. Jezus jest Panem. Czytamy, słuchamy o tym, że Jezus jest Panem. Co On nam oferuje? Jezus powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. On powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. Kiedy pytamy się, dokąd zmierzamy, pytamy się o sens życia. Po co ja żyję? To jest pierwsze pytanie, które stawia każdy człowiek. Nawet mój syn 11-letni. No, już parę lat temu pierwsze pytanie postawił. Ale po co daną rzecz robię? Po co ja to robię? Po co miałbym się uczyć w szkole? Przecież mógłbym od razu pracować, zarabiać, różne rzeczy robić. Po co? Pytanie, po co żyję? Jaki jest cel naszego życia? Jaki jest koniec naszego życia? Jaki jest kierunek? A Jezus mówi, ja jestem drogą. Ja jestem drogą, mówi Jezus. Każdy z nas został stworzony na obraz Boży. I każdemu z nas Bóg dał takie pragnienie relacji z drugą osobą, ale też relacji ze Stwórcą. Pragnienie bliskiego kontaktu z Bogiem. Stąd tak wiele religii. To jest poszukiwanie człowieka. Człowiek szuka Boga. To jest właśnie to wyzwanie. Bardzo często jest tak, że człowiek widzi w swoim wnętrzu ogromną pustkę. Czuje tą pustkę. Doświadcza tej pustki. Czasem nie wie w ogóle, skąd ona jest. Próbuje ją zapełnić różnymi rzeczami. Ponieważ nie mając Boga, ma w środku taką dziurę. Poczekaj, będę ci mówił, kiedy zmieniamy, dobrze? Ludzie w naszej części świata, powiedział taki autor Levin, taki pisarz angielski, poeta i też taki nowelista, felietonista. Ludzie w naszej części świata cieszą się wszelkimi dobrami materialnymi, jakich tylko można zapragnąć. A także dobrodziejstwami niematerialnymi, na przykład szczęśliwa rodzina. Prowadzą jednak życie pełne czasami cichej, a czasami hałaśliwej desperacji, nieświadomi niczego poza faktem, że jest w nich jakaś dziura. I nieważne, ile jedzenia i picia w nią wleją z jakiegokolwiek fast foodu, ile samochodów i telewizorów w nią władują, ile dobrze ułożonych dzieci i lojalnych przyjaciół wokół niej oprowadzają, ona boli. Wielu ludzi pustka zabija od środka, boli. Oni czują to, że ona jest. Czują w środku pustkę. A Jezus mówi, że jest drogą. Że może nadać kierunek Twojemu życiu. Może nadać sens Twojemu życiu. Może sprawić, że nie dość, że będziesz wiedzieć, jaki jest cel, ale będziesz krok po kroku podążać w tym kierunku i cieszyć się pełnią życia. Chciałbym puścić teraz Wam klip znanego artysty, Robbie Williams. Bożyszcze tłumów, osiągnął bardzo wiele. W tej sławie, kiedy wszyscy znają go tysiące, może dziesiątki tysięcy przychodzą na jego koncerty, przychodziły. Nie wiem, czy teraz jest na odwyku, czy jeszcze nie. Miał bardzo duży problem z alkoholem, z narkotykami. Przygodne znajomości. Jest jeden koncert, jest jedna piosenka, którą na pewno znacie z radia, ale na ten koncert zaśpiewał ją tak dobitnie, a ona mówi właśnie o tym, że on czuje pustkę, która jest w jego duszy. Posłuchajmy tej piosenki. Choć daj mi rękę. Pragnę żywego kontaktu. Nie potrafię zrozumieć, tej roli, którą mi dano. Siadam rozmawiać z Bogiem. On śmieje się z mych planów. W mojej głowie słyszę język, którego nie rozumiem. Zbyt dużo życia płynie w mych żyłach na zatracenie, na marne. Nie chcę umierać, ale i nie mam ochoty żyć. Zanim się zakocham, już planuję ją zostawić. Śmiertelnie się boję. Dlatego wciąż uciekam. Nim dotrę na miejsce, już siebie tam widzę. Potrzebuję czuć prawdziwą miłość. Czuć dom, w którym mieszkam. Zbyt dużo życia upływa w mych żyłach na próżno. Potrzebuję czuć prawdziwą miłość i czuć przyszłe życie. Wierzcie mi, tego brak.
I just wanna feel real love.
stworzyć rodzinę ludzi, stworzyć dom, w którym mieszkam. Widzisz ją w mojej twarzy. To prawdziwe, realne miejsce. Artysta, który wyśpiewał, myślę, że bardzo rzeczywisty, taki realny sposób to, że czuje pustkę. Są ludzie, którzy nigdy się do tego nie przyznają, że czują pustkę w sobie. Są ludzie, którzy wypełniają różnymi rzeczami. Czasami nawet bardzo dobrymi. Ale są też ci, którzy wrażliwi, którzy czują tą pustkę tak bardzo mocno, że szukają gorąco. Nie wiem, która kategoria jest lepsza, bo nieważne, myślę. Ważne jest, czy na tyle gorąco szukasz, żeby trafić w to miejsce, gdzie może Bóg zapełnić tą pustkę w twoim życiu. To jest realne miejsce w naszej duszy. Nasza dusza została stworzona przez Boga do kontaktu z Nim. Pragniemy tego. Możemy ją zagłuszać, to pragnienie, ale prędzej czy później ono się może odezwać w nas. I bardzo dobrze. Po drugie, żyjemy w świecie, który jest bardzo coraz mniej realny. Ja mam doświadczenie z młodzieżą, pracuję w gimnazjum, oni mają wirtualne światy. Świat jest wielo taki warstwowy. Nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Nie ma jednej prawdziwej odpowiedzi. Jest wiele opcji. Choroba pilota, zmieniamy kanały. Nastolatek przez 5 minut może się skupić może nad jakimś materiałem. Potem chciałby zmienić temat. Jak przeglądają strony internetowe, nie czytają całych artykułów. Czytają tylko nagłówki, przylatują. Sam się na to łapie. To jest już jakieś takie... Albo wydaje mi się, że jak już coś mam w komputerze, to już to wiedzą. Chociaż nie czytali. Ściągnę inny do swojego komputera, niby mam w komputerze, wiem. Znam? Jak ich zapytam, wiesz? Wiem, ale nie na pamięć. Tak wymigują się. Dobrze, nie musisz na pamięć, ale powiedz chociaż, o co chodzi. Słuchajcie, jest wielowarstwowy świat. Jest naprawdę świat bardzo zakręcony, zwariowany, wirtualny. Ciężko się połapać. A Jezus mówi, ja jestem prawdą. Czujemy czasem zagmatwanie. Czujemy, ja czuję często, że system je wchłania. Nie wiem czemu czasem komu zaufać. Patrzę ludziom w twarz i nie wiem czasem komuś czego się spodziewać. Ale Jezus mówi, ja jestem prawdą. Więc ludzie są zagubieni, zagmatwani w tym świecie i często próbują to sobie jakoś tam zabezpieczyć innymi rzeczami, a nie szukają pomocy tam, gdzie mogą ją znaleźć, czyli w Jezusie Chrystusie. Po trzecie, Jezus mówi, że ja jestem życiem. Bardzo często mamy mnóstwo w swoim życiu lęków, obaw. Bardzo dużo jest wokół nas śmierci, choroby. Mamy lęk przed starością, przed przemijaniem, przed odejściem. To naturalne, że to boli. Mamy lęk, mamy też często poczucie winy, z którym nie możemy sobie poradzić. Mamy grzechy, które nas gniotą jak taka czapa. I czujemy, że nasze sumienie nas gryzie. Jak mnie coś swędzi po plecach, to już nam mówi, co gryzie cię sumienie. Ja mówię, no właśnie, coś głębokiego czasem nas bardzo gryzie. Nie? Coś, co głęboko i nie potrafimy sobie z tym poradzić. Mamy konfesjonał, do którego przychodzimy i zrzucamy te nasze ciężary. Ale czasem nasza psychika nie pozwala nam ich wyrzucić z naszego życia, z naszego serca. A Jezus mówi, ja jestem życiem. Rodzimy się skłonni do zła od maleńkiego w zasadzie. Łatwiej jest nam robić to, co jest złe, niż to, co jest dobre. Dobrze, łatwiej jest nam pomyśleć o tym, co jest dobre, ale trudniej wykonać. Macie takie doświadczenie? Ja mam. Mam pełno pomysłów dobrych, ale nie realizuję większości. A czasem nie chcę czegoś robić, a moje ciało mnie do tego pcha. i to moje grzech wpycha mi się na siłę z butami do mojego życia. A Jezus mówi, ja jestem życiem. Mogę Cię uratować od tego, co Cię gnębi. To, że On umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, to było pokazanie tego, że On rozprawił się z grzechem, który Cię gnębi. Wyzwolił Cię z tego, co Cię przygniatało. Dał Ci po prostu przejście między tą przepaścią, nad tą przepaścią, która jest grzechem, to jest grzech, między Twoim życiem ludzkim, a Nim samym, a Bogiem, Ojcem, do takiej bliskiej relacji, po krzyżu, przez krzyż. Więc to jest to, co uczynił Jezus Chrystus. Dał nam nowe życie i wolność od grzechów, od lęków, bo wiemy, że jest życie wieczne, że życie ma cel. On mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus jest Panem Wszechświata. To nie da się tego ukryć. Jest potężnym Bogiem. Biblia w liście do Kolosan, pierwszy rozdział, 16-18 werset, mówi tak. Bo w Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Jeszcze nie? Możesz cofnąć? Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Wszystko zostało stworzone dla Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec powiedział, Synu, ta ziemia, ci ludzie są dla Ciebie. Synu, to jest świat, który stworzyliśmy. Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jezus Chrystus jest Panem tego wszystkiego. Jest Panem tego, co istnieje. Jest Twórcą też, współtwórcą. Ale mimo tego, że jest Panem, Bogiem, potężnym, niewyobrażalnym, mimo tego jest też bardzo, bardzo nisko przy Tobie. Zgodził się zejść z nieba na ziemię, stać się człowiekiem. Jest tą osobą Bożą, która ma ciało, która przyjęła ciało, która chciała urodzić się w biednej stajence, w normalnej rodzinie, poddać się w posłuszeństwo. Dlaczego? Bo chce być naszym bratem. Jezus jest nie tylko Panem, ale też jest Twoim bratem. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, 15, 16 werset oraz 20 mówi tak. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Jezus jest tym arcykapłanem, który został stworzony na nasze podobieństwo. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 14-18 werset mówi, ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią. To jest diabła. I aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegali byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Jezus Chrystus doświadczył w tym życiu, myślę, że wszystkiego, co można było doświadczyć w tamtych czasach, i dobrego, i najgorszego. I życzyłbym nam wszystkim, żebyśmy nie doświadczali aż tylu okrucieństw, jakie On doświadczył w swoim życiu. Cierpienie, które przeszedł, pokazuje nam, że Bóg nie zawahał się być dokładnie człowiekiem do końca. Po prostu. Człowiekiem do końca. I wie, co my przeżywamy, ponieważ był na ziemi. Nie możemy powiedzieć, ty nic nie wiesz. Nie mieszkałeś tu, nie znasz życia. Jest inaczej. Mamy XXI wiek. Co ty wiesz o życiu? Nie byłeś na ziemi. Ciężko tu się haruje. To nie jest takie łatwe życie. Nie możemy tak powiedzieć, ponieważ on poznał to życie od środka. Był tutaj. Doświadczał bardzo dużo. Może to było 2000 lat temu. Może nie było komputerów. Może nie miał problemu z wirtualnym światem. Nie wiem, jakby dzisiaj odpowiadał tym nastolatkom, którzy zadają mnóstwo pytań. Jakby do nich trafił. Wtedy trafił do ludzi i powiedział, zostawiam wam słowo, które będziecie przekazywać z pokolenia na pokolenie, a ci, którzy uwierzą, będą zbawieni. Zaufał ludziom dalej i powiedział, będę z wami aż do skończenia świata. Będę waszym Panem. Będę żył razem z wami. Chrystus, a ten sam Bóg, ten sam Pan i brat, właśnie, to jest to kwintesencja dzisiejszego słowa, że chce nas tak naprawdę prowadzić. Chce być naprawdę naszym Panem. Chrystus jest kluczem do zrozumienia ludzkiej egzystencji. Chciałbym, żebyśmy wysłuchali właśnie teraz tego przemówienia Jana Pawła II z 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Posłuchajmy, co mówił na ten temat. Następny.
Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć. Bez Chrystusa nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi.
Amen. Zgadzam się w 100% z Janem Pawłem II. Bez Chrystusa nie możemy sami siebie zrozumieć. Człowiek nie jest w stanie zrozumieć, kim jest, jaki jest cel jego życia. Do końca zrozumieć. To, co ludzie dążą do czegoś, coś pojmą, to są tylko rzekłbym namiastki. Dopiero w Bogu można znaleźć prawdziwy sens, prawdziwe znaczenie. Co to oznacza uznać Jezusa jako Pana? To znaczy, że Jezus jest naszym Panem. Jezus nie jest prezydentem. Wcale. Nie chce być prezydentem. Prezydenta się wybiera. Jak mówiłam, się nie podoba, to się go zmienia. Jezus nie jest prezydentem. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że Jezus jest prezydentem, ma jakąś tutaj kadencję. Jezus jest królem. Króla albo się uznaje, albo nie. Masz dwie drogi wyjścia. Albo wierzysz, kłaniasz się, albo kłaniasz się komuś innemu. Jezus nie jest prezydentem. Absolutnie. Jezus jest królem. Ma władzę absolutną. Całościową. Zna cię do głębi. Nic przed nim nie ukryjesz. I chce być twoim Panem. Chce być pomocą dla twojego życia. Co to znaczy, że Jezus jest Panem? Tak naprawdę wszystko zależy od naszego osobistego aktu, naszej osobistej woli. Czy my chcemy, żeby Jezus był naszym Panem? Czy my zgadzamy się na to, że zrezygnować ze swojego panowania? Po prostu. Że to nie ja jestem najważniejszym i na pierwszym miejscu, tylko Jezus Chrystus. Chodzi tak naprawdę o szczere wypowiedzenie takiej deklaracji przed Nim, dla Niego, do Niego. O to, żeby On i tylko On prowadził nas w naszym życiu. List do Rzymian, 10 rozdział, 9-10 werset mówią, jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił, osiągniesz zbawienie, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Czasami przyjmujemy to, że tak wiem, że jest Jezus, umarł za moje grzechy. Przyjmujemy intelektem, czasem nawet sercem, potrafimy się wzruszyć. ale musimy wyznawać to własnymi ustami. Jeżeli wyznajesz, to cię prowadzi do zbawienia. Jeżeli nie wyznajesz Jezusa jako Pana, jeżeli nie oddajesz Mu całego swojego życia, to masz tylko namiastkę. Masz doświadczenie Boga. Ale musisz mieć świadomość, że to jest mało, że jest więcej. Że możemy oddać Mu całe nasze życie, wyznawać Go jako naszego Pana, nie tylko wierzyć w Niego, ale zaufać Mu. Wiara to jest oparcie się na kimś. To już nie mam, że moje siły. Pod tym kątem już opadam. I tam jest Jezus. Nie muszę stać na swoich własnych nogach, na własnych siłach. Wiara to jest oparcie się, to jest bezczelność zaufania obietnicom Bożym, które są bardzo miłosierne dla nas i bardzo dobre. Zaufania Mu i powiedzenia tak, zgadzam się ze wszystkim. Niektórzy mówią, że zaproszenie Jezusa do swojego serca to jest jakby oddanie steru swojego życia w ręce Boga. Tak można to określić. Nie chcę być już dla siebie sterem, żeglarzem i okrętem. Chcę, żeby Jezus Chrystus był dla mnie sterem. Żeby On wyznaczał kierunek. Niektórzy mówią, że jest to jak podpisanie takiej karty in blanco. Żeby resztę życia mojego Jezus wypełnił. Swoją wolą. Zaczyna się to w tym momencie, kiedy zaczynasz rezygnować ze swojej woli i zaczynasz pytać, jaka jest Twoja wola? Miałem dwa takie doświadczenia w moim życiu. Ważne, bo miałem oczywiście ich więcej, ale dwa ważne. Kiedy szukałem żony i kiedy myślałem, co robić w moim życiu. Gdzie żyć, gdzie mieszkać, co, kim być. Kiedy szukałem żony, pytałem, Boże, Jezu, czy to jest ta osoba, z którą chcesz, żebym był? To jest tak ważna decyzja w życiu, że lepiej się nie pomylić. Oczywiście można wybrać według własnej woli. I Bóg, myślę, w swojej dobroci i miłosierdziu będzie z Tobą. Może trochę więcej będziesz się męczył. Ale jeżeli zapytasz Go, poświęcisz czas i powiesz, Panie, Ty masz prawo mi powiedzieć, chcę, żeby wiedzieć, jaka jest Twoja opinia, jaka jest Twoja wola. Czy my mamy być razem? Czy jesteśmy dla siebie przeznaczeni, stworzeni? To uwierz mi, takie życie z tą osobą jest miodem. Po prostu. Po prostu. Chociaż są czasem oczywiście trudne. Nie mówię, że to jest miodowe lata. W miodowych latach też się kłócili. Ale jest to taka sytuacja, że naprawdę czujemy jedność ducha, jedność taką sercu w ciele, we wszystkim. Jest dużo przyjemniej żyć. I ważna decyzja, warto ją podjąć z Bogiem. Druga decyzja, pytałem, Boże, albo nie pytałem, mówiłem, kurczę, umiem to, to i tamto. Wyjadę za granicę, popracuję, zarobię coś. Wszyscy tak robią. I Bóg powiedział, chwileczkę, zapytaj mnie o zdanie. Ja powiedziałem, dobrze, co mam zrobić? I on mówi, wiesz, jest taka mała wieś na Spiszu w Dursztynie. Ja mówię, kurczę, ale w Dursztynie... Jeździłem to na kolejce do Szembarka pół mojego życia, przez całe liceum, potem przez studia, ale nigdy nie myślałem, że będę mieszkał w górach. Nie, to może nie, to nie dla mnie. Więc mówi, jedź, zobacz tam. Przyjechaliśmy tu razem z moją wtedy już żoną, tak. Na trzy dni. A wcześniej mieliśmy takie spotkanie, że szukaliśmy Bożej woli, zapytaliśmy, czy to jest na pewno od Boga. I było seminarium takie o misjonarzach. I misjonarz stanął na ambonie i mówi, Pan Bóg, widzę, że Pan Bóg posyła w różne jakieś części kraju, świata, ludzi, misjonarzy, ale wiem, że na tej sali jest jakaś para, którą na pewno posyła, widzę, jakieś owce i hale. Ja tak siedzę, kurczę. No niemożliwe. No, jakiś Amerykanin przyjechał z zachodu u redemptorystów w Toruniu i mówi takie rzeczy. No to było dla nas to było takie, po sobie spojrzeliśmy, no może o nas, nie wiem. No. Przyjechaliśmy tu na 3 dni i w jeden dzień jesteśmy i pracę w zawodzie, i mieszkanie, i poczucie tego, że to jest to miejsce. Wróciliśmy do domu, 2 tygodnie się spakowaliśmy i w 2020 roku w październiku przeprowadziliśmy się tutaj na Podhale, do Dursztyna. Dla mnie było to niemożliwe wcześniej. Nie myślałem, że tu, że tak powiem, spędzę moje życie. Nigdy nie brałem tego pod uwagę. Ja widzę, że Bóg bywa, zaskakuje, ale dobrze jest Mu poddać się w Jego prowadzeniu, ponieważ On ma dobre plany dla naszego życia. Na naszym ślubnym zaproszeniu było napisane takie zdanie z Księgi Jeremiasza, 29 rozdział, 11-13 werset. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was. Zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby. Aby zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. I wiedziałem, że Bóg ma dla mnie przyszłość, jakiej oczekuję. Jaka jest dla mnie najlepsza. Więc dlaczego miałbym mu nie zaufać? Dlaczego mu nie powiedzieć tak? Chciałem pokazać teraz takie trzy obrazki. To jest życie osoby niewierzącej, która na tronie swojego serca ma swoje ego, swoje ja. Osoba, która bardzo która spotyka różne rzeczy. Tam w tym kręgu te kółeczka to są jakby rzeczy, które spotykają wszystkich. One są zawsze to takie same. Każdy cierpi, ma sukcesy, pracuje, uczy się, ma doświadczenia, ma różne kontakty, znajomości. Wspólne to są doświadczenia wszystkich ludzi. Jesteśmy tacy sami jak niewierzący. Ale niewierzący jakby wyrzuca poza margines swojego życia Jezusa Chrystusa. Wyrzuca wiarę, wyrzuca krzyż, wyrzuca religię, wyrzuca to zupełnie poza nawias. Nie ma tego w obrębie jego zainteresowań czy myśli. Osoba wierząca zaś, która rozumie to, że jest Bóg i chce w jakiś sposób mieć z Nim kontakt, spędza nawet czas na modlitwie, spełnia różne, jeśli chodzi do kościoła, modli się, może nawet czyta Biblię, wierzy, że Jezus jest ważny, ma już Go w kręgu swoich zainteresowań, ale bardzo często jest tak, albo bardzo często może nie, czasami było tak, bo nie chciałbym nadwyrężać słowa bardzo często, bywa tak, że te osoby niewierząca z niewierzącą różnią się tylko tym, że jedna nosi medalik, a druga nie. Że jedna pójdzie w niedzielę do kościoła, a druga nie. Reszta życia jest takie sama. Mamy czasem problem z tym, żeby poddać swoje życie Jezusowi. To jest osoba, która stara się, wypełnia nawet religijne różne rzeczy, nabożeństwa, chodzi, stara się, ale w swoim sercu jej, że tak powiem, uciekło mi słowo. Intencje, jej zamiary i intencje są jakby, mają podwójny kontekst. Używa troszeczkę Boga, tak wiecie, przedmiotowo. Jak coś potrzebuje, to się modli. Jak jest dobrze, to jest fajnie. Też byłem taką osobą bardzo długo. Powiedziałem, Panie Boże, jak zdam do liceum wojskowego, to pójdę na pielgrzymkę z Torunia do Częstochowy. Obiecuję. Zdałem. Poszedłem na pielgrzymkę. I złamałem wszystkie punkty, które są w regulaminie. Ale poszedłem, nie, no zrobiłem. Nie? To jest taka osoba, która nawet się stara, ale traktuje Boga przedmiotowo. Potem zapomniałem o Bogu. Potem żyłem tak, aby go nie było. W pierwszej, drugiej klasie już nie miałem oceny na religii, bo się nie zgodziłem, żeby mi pisali. Chociaż moja ciocia była katechetka. Rozumiecie, ja chodziłem do kościoła, byłem ministrantem 8 lat. W podstawówce. Nie? Tęsknota była, gdzieś tam pragnienie było. Nie? Ale nie było tego całkowitego zaufania Bogu. W końcu osoba wierząca to jest ta, która detronizuje swoje ja i puszcza tam na to miejsce Jezusa Chrystusa. I Jezus zajmuje właściwe sobie miejsce w jej życiu. Jezus chce zająć właściwe sobie miejsce w twoim życiu. Chce, żebyś puścił Go do swojego serca. Żeby zasiadł na tronie twojego życia. Był Panem twojego życia. Zobaczcie, te wszystkie punkty są nagle poukładane. To, co Jan Paweł II mówił. Nie da się zrozumieć bez Chrystusa. Jeżeli Bóg jest na właściwym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. Nie ma chaosu. Jeżeli puszczamy Boga do naszego życia, jeżeli czynimy Jezusa naszym Panem, to nie można tego zrobić na troszeczkę. Nie warto. Warto na całość. Na 100%. Do każdej dziedziny naszego życia. Do każdej dziedziny naszego życia. Jeżeli zostawisz coś dla siebie, będziesz czuł po prostu w pewnym momencie złość, albo zniechęcenie, frustrację, albo po prostu potkniesz się. Warto wszystko oddać Bogu. Nawet tą ukochaną osobę. Nawet to, co jest najciężej oddać, to najbardziej warto oddać Bogu. Bo tam jest bezpiecznie. Czy można na taką propozycję Jezusa, który chce być Twoim Panem, Jezusa, który jest Bogiem wszystkiego, jest Panem całego świata, jednocześnie Twoim bratem, czy można temu Jezusowi powiedzieć nie? Czy można odrzucić Go? Posłuchajmy jeszcze fragmentu z Jana Pawła II. Błonie Krakowskie, 79 rok. Ja przeczytam. Spokojnie. Relax. Okay. A jeszcze masz przewinąć się do slajd. To są wszystkie trzy. Jednocześnie, żebyśmy widzieli różnicę z nimi. Ja przeczytam ten fragment. Cały ten historyczny proces świadomości i wyboru człowieka, jakże bardzo związany jest z żywą tradycją jego własnego narodu, w której poprzez całe pokolenia odzywają się w żywym echem słowa Chrystusa, świadectwo Ewangelii, kultura chrześcijańska, obyczaj zrodzony z wiary, nadziei i miłości. Człowiek wybiera świadomie z wewnętrzną wolnością. Tu tradycja nie stanowi ograniczenia. Jest skarbcem, jest duchowym zasobem, jest wielkim wspólnym dobrem, które potwierdza się każdym wyborem, każdym szlachetnym czynem, każdym autentycznie, po chrześcijańsku przeżytym życiem. Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny, ale pytanie zasadnicze, czy wolno i w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca możesz przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiące lat i temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. Kiedyś Chrystus zapytał apostołów, było to po ustanowieniu Eucharystii, i gdy różni odsuwali się od Niego, czyż i wy chcecie odejść? Pozwólcie, że następca Piotra powtórzy dzisiaj wobec was wszystkich tu zgromadzonych. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Niech to będzie nasza modlitwa. Panie, do kogoś mam pójść? Ty masz słowa życia wiecznego. Chcę, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. Chcę uznać Ciebie jako mojego jedynego Pana. Chcę zdjąć moje ego, moje ja z tronu i chcę, żebyś Ty zasiadł na tym tronie. Pewien artysta, Hunt, namalował ten obraz Jezusa pukającego do drzwi naszego serca. Kiedy wystawił ten obraz, jeden z obserwatorów powiedział: a chwileczkę, ale tam nie ma klamki. Te drzwi nie mają klamki. Czy to jest jakiś błąd? Chyba zapomniałeś namalować. Nie? Spostrzegawczy był bardzo. Nawet kołatki nie ma. A Hunt mówi: nie, nie, to nie jest błąd. W naszym sercu klamka jest tylko po jednej stronie, od środka. Bóg nie będzie wpychał się do naszego życia z butami. Diabeł tak. Będzie się wdzierał na siłę. Bóg nie. Bóg puka. I czeka. Bóg pyta. Czy wpuścisz mnie? Chcę zostać Twoim Panem i Zbawicielem. Chcę być Twoim przyjacielem. Chcę być Twoim bratem. Chcę pomagać Ci w życiu. Chcę być w Twojej codzienności. Kocham Cię tak bardzo, że jestem gotowy przeżyć z Tobą całe życie. Być i w tym, co jest dobre, i w tym, co jest złe. Nawet jeżeli popełnisz wybory, których ja nie będę do końca akceptował, chcę być tym z Tobą. Chcę być zawsze przy Tobie. Mimo wszystko, pomimo wszystko. We wszystkim. Jezus mówi, chcę być Twoim Panem. Tylko to Ty musisz otworzyć mi drzwi swojego serca. Chcielibyśmy teraz pokazać taką krótką scenkę w pantomimie. Weźmiemy zaraz. Możemy ten stolik zostawić na dół? Zanim się przygotuję, jeszcze powiem dwa zdania. Więc największym szczęściem człowieka jest ten moment, kiedy znajdzie oparcie w Bogu. Oddać swoje życie Jezusowi to znaczy zaufać Mu. Po prostu zaufać Mu w 100%. Wiemy, że Bóg jest dobry. I to, co ma dla nas, jest na pewno dobre. Nie trzeba się bać. I warto robić czasem nawet małe kroki, bo jeden krok w Jego stronę czasami sprawia, że On się przybliży o parę kroków do nas. To jest niesamowite. Doświadczyłem tego wiele razy, że chociaż mały gest z mojej strony, Bóg w jakiś irracjonalny dla mnie sposób zauważa i na tyle respektuje, na tyle się z tego cieszy, że potrafi bardzo blisko do mnie przyjść. Czeka, obserwuje na Ciebie. Patrzy i chce być Twoim najbliższym przyjacielem, chce być Twoim Panem. Żeby w Twoim życiu działa się Jego wola, żebyś był szczęśliwy, żeby spełniły się Jego zamiary, Jego plany względem Ciebie. Żeby nie tak zwany przypadek, nie tak zwany zbieg okoliczności, albo nie diabeł, albo nie rzeczywistość zła wokół Ciebie nakręcała wszystko, ale żeby to Bóg prowadził Cię. A wtedy każda ciemność nie będzie zbyt dużą ciemnością. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie lęknę, bo On jest ze mną. I jeżeli to poczujesz, to będziesz wiedział, że On jest Twoim Panem. Nawet jeżeli nadejdzie ciemność. Gotowi jesteśmy? Jeszcze chwilkę. Proszę, jeszcze ja Ci powiem, dobrze? Tak? Tak? Ręce. Bóg dał nam ręce. Ręce, aby tworzyły. Ręce, aby dawały. Ręce, aby pomagały. Ręce, aby broniły. Ale my używamy tych rąk, aby niszczyć. Ręce zamiast kochać, nienawidzą. Zamiast dawać, zabierają. Ręce uczynione, aby bronić. Bóg wyciągnął swe kochające ręce nad światem dążącym do zagłady, aby go przygarnąć. Ale my przybiliśmy te ręce do krzyża. Powiedzieliśmy:
zostań tam, Boże!
Jednak On nie został, chociaż był pogrzebany, powstał. On żyje. Dzisiaj Jezus chodzi ulicami naszych miast. Jego pokryte bliznami ręce są otwarte. Tęsknią. Czekają na kogoś, kto może przyjdzie. Bóg ma lekarstwo dla swego zbuntowanego stworzenia. Tym lekarstwem jest Jezus. Możesz go nie słyszeć. Możesz go nie widzieć. Co z nim uczynisz? Przyjmiesz go? Czy odrzucisz? Możesz życie oddać Jezusowi. Albo zatrzymać dla siebie. Decyzja należy do Ciebie. Na sam koniec chcielibyśmy zaśpiewać wspólnie pieśń, która wyraża takie zaufanie do Boga.
Panie, wiesz, jak jest. Dziękujemy Łukaszowi, a teraz podziękujmy Panu za...